Raz, raz jest. Proszę Państwa, z drobnym opóźnieniem rozpoczynamy posiedzenie naszych dwóch połączonych Komisji Spraw Społecznych i Oświaty oraz Skargi Wniosków. Witam Państwa serdecznie na dzisiejszym posiedzeniu. Witam moje koleżanki i kolegów, członków Komisji. Witam Panów Starostów, członków Zarządu, Pana Skarbnika, Panią Sekretarz, Dyrektorów Wydziałów, Panią Dyrektor Urzędu Pracy. Serdecznie Państwa witam. Według listy obecności kworum mamy, Pani Agatko? Mamy. Już zdążyłem wcześniej zauważyć, że wystarczająca ilość radnych jest. Nie będzie dzisiaj Pana Przewodniczącego Komisji Skarg i Wniosków. No, w jego imieniu będę tą komisję również ja prowadził. Proszę Państwa, porządek obrad macie Państwo przed sobą. Nie będę go odczytywał w całości, będziemy punkt po punkcie realizowali, a to wszystkie postanowienia, wszystkie uchwały nabierają moc prawną i od tej pory już będziemy mogli realizować porządek przedstawiony Państwu na piśmie. Czy są może uwagi do tego porządku? Czy są może propozycje, zmiany? Nie widzę, nie słyszę. Pozwólcie Państwo, że go przegłosujemy. Porządek obrad. Nie musimy głosować. W takim razie przyjmujemy do wiadomości. Ten porządek będziemy realizowali. W takim przypadku przechodzimy do punktu już drugiego. Raport o stanie powiatu goleniowskiego za 2018 rok. Proszę Państwa, tu trzeba dodać, że materiałów na dzisiejsze posiedzenie mamy dużą porcję. Będzie nad czym debatować. No, oby merytorycznie i skutecznie. Przypuszczam, że więcej dyskusji będzie na komisji budżetowej, no my w miarę swoich możliwości i wiedzy będziemy pytali o szczegóły. A więc nasz punkt dotyczący raportu o stanie powiatu goleniowskiego. Pewnie Pan Starosta będzie chciał zabrać w tej kwestii głos. Bardzo proszę, oddaję Panu głos.
Panie Przewodniczący, ten raport to takie dla nas nowum. Niektórzy robią to przy pomocy firm zewnętrznych i płacą za to duże pieniądze. My postanowiliśmy sami się za ten raport wziąć. Trudność jak gdyby polega też na tym, że co prawda wyszły różnego rodzaju, chociażby ze Związku Powiatów Polskich, wzorce, jak to zrobić. Natomiast jak Państwo zauważycie, jest to taka kompilacja wielu raportów, w związku z tym też na komisji dyrektorzy naszych jednostek. Dokument został Państwu przesłany drogą mailową, bo jednak jest dosyć duży, no i szkoda tych lasów. Pracowała nad tym pani sekretarz, w związku z tym, jeżeli do tego materiału, który, jak podkreśliłem, no nie jest dla Państwa nową, ponieważ gdzieś zaczerpnięte informacje są z tych raportów poszczególnych sprawozdań rocznych, które były przeprowadzane, nad którymi też rozmawialiśmy. Także myślę, że ciężko omawiać tak gruby i obszerny materiał. W związku z tym prosiłbym ewentualnie o pytania. Są, mówię, dyrektorzy jednostek, wydziałów. Myślę, że każdy będzie w stanie na te pytania odpowiedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Panu Staroście. W takim razie otwieram dyskusję. Pozwolę sobie pierwszy zabrać głos. Proszę Państwa, no rzeczywiście, raport jest obszerny. Przeglądałem, analizowałem. No wszystkie działy, wydziały są tutaj ujęte. No mnie z takiego zawodowego obowiązku ta oświata szczególnie interesowała. No i ubolewam, że tyle z budżetu powiatu musimy oprócz subwencji oświatowej dokładać z własnego budżetu ponad 5 milionów. Jest to duża, duża kwota. Otwieram dyskusję, słucham Państwa. Są Państwo dyrektorzy, będą mogli odpowiedzieć na wątpliwości, które będą naszych członków nurtować. Pani sekretarz chce zabrać głos, proszę pani.
Ja myślę, że komisja to jest najlepszy moment, żebyście państwo ewentualnie jakieś wskazówki dali na przyszłość. Jak chcielibyście, żeby ten raport w przyszłych latach wyglądał? Mam skrócić? To proszę o wniosek formalny, bo ja się naprawdę bardzo, bardzo starałam skrócić. Generalnie przyjęłam taką zasadę, żeby sprawozdania, które państwo dostajecie w osobnych dokumentach do tej pory, które były, włączyć do tego raportu, no bo tak naprawdę one dają obraz działalności powiatu i zostały zmniejszone do takiej pigułki właśnie, żeby było tego mniej. Czy jeszcze mniej, to ja już się nie podejmuję zobowiązać się, tak, że mi się uda mniej, ale może czegoś brakuje, może byście państwo chcieli jakieś tematy albo, no bo wydawało mi się, że objęłam tematyką no, na cały zakres jakby kompetencji powiatu, więc gdyby jakieś uwagi były, to może sobie coś wypracujemy.
No jest to kompendium całej wiedzy o powiecie. Nic tu dodać, nic ująć. Dużo pracy państwo żeście poświęcili na przygotowanie tego raportu. Czytałem gazetę goleniowską, tam uwagi pana redaktora. No kompletnie się z nimi nie godzę, jeśli dotyczą tu naszego starostwa i powiatu i raportu, który został przygotowany przez państwo dyrektorów i zarząd powiatu. To wy żeście poświęcili dużo, dużo trudu i wysiłku, żeby ten raport w takiej formie przygotować. Czy coś tu jeszcze można dodać? Tam w tym artykule pan redaktor o przyszłości zaczyna się wypowiadać. No, wydaje mi się, że w takim raporcie to nie powinno mieć miejsca, co mamy zamiar robić. No, to jest za 18 rok i to zostało tutaj przedstawione w należyty sposób. Także te uwagi redaktora odnośnie naszego raportu wydają mi się niewłaściwe. Jeśli państwo nie macie pytań, jeśli państwo nie macie uwag, proszę, 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 panie Tereniu.
Na dole.
Ten na dole.
Dziękuję. Ja bym chciała jeszcze zapytać pana skarbnika, zadać pytanie, ile pan zaoszczędził finansów, a że opracował, no dane, sami państwo opracowaliście tą informację o stanie powiatu, ten raport, ile by kosztowało, bo to jest zaoszczędzone pieniądze dla powiatu, prawda? Nie są wydane dla kogoś tam. Dziękuję.
Jeżeli chodzi o poziom zaoszczędzenia, to trudno powiedzieć, bo my nawet nie rozpisywaliśmy zapytania ofertowego. Gmina Goleniów zapłaciła 19 tysięcy, gmina Nowogrodzi około 10 tysięcy. Trudno powiedzieć, ile zażyczyłaby sobie firma, która składałaby do nas. Są to rzeczy niewymierne i trudne do określenia. Myślę, że na rynku jeszcze nie ma firm, które dobrze by specjalizowały się w tego typu działalności. Może dobrze, że ten pierwszy przynajmniej został opracowany przez pracowników merytorycznych.
Tak, to jest nowatorska rzecz i tak jak pan powiedział, dobrze, że po raz pierwszy przez naszych pracowników nikt nam nie może zarzucić, że zbędnie wydawaliśmy pieniądze. W tym miejscu chciałbym powiedzieć panią przewodniczącą, miło nam, że pani zaszczyciła swoją obecnością w posiedzeniu naszej komisji. Jeśli nie ma pytań, jeśli nie ma uwag, pan starosta, proszę uprzejmie pan.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni radni, ja myślę, że tutaj tak nie tyle uwaga, co do pani, prośba do pani sekretarz, żeby w tabelach na stronie 30, tam gdzie mamy mowę o inwestycjach, zrobić po prostu sumę informacji dla czytających, bo ten raport będzie obiektem umieszczenia pewnie w internecie, jest informacją publiczną. Albo na końcu, albo na początku, o jakiej kwocie mówimy, jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne. Bo nigdzie się nie mówi, jaka to jest kwota, tak żeby to ująć. No, w pewien sposób chwalimy się tym, co zrobiliśmy, więc pokażmy też, jakie były wydatki w tabeli. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są pytania, czy są uwagi? Jeśli nie, proszę państwa, przejdźmy do głosowania nad raportem, który został nam przedstawiony. Raport o stanie powiatu goreniowskiego za 2018 rok. Kto z państwa jest za przyjęciem tego raportu, tych danych zatwierdzonych zawartych tutaj w tym raporcie? Komisja Spraw Społecznych i Oświaty. Kto z państwa jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem osób. Dziękuję bardzo. Przeciw nie widzę. Wstrzymujących się również. Członkowie Komisji Skargi Wniosków. Kto z państwa jest za przyjęciem raportu? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery głosy. A Jagatko, cztery są za. Dziękuję państwu serdecznie, a więc ten obszerny materiał mamy poza sobą. Punkt trzeci. Projekt uchwały w sprawie udzielenia zarządowi powiatu goreniowskiego wotum zaufania. To na podstawie tego raportu przedstawionego tutaj. Kto z państwa chciałby głos zabrać w tej kwestii? Nie. Nie ma potrzeby. I może i rzeczywiście. A my, pani sekretarz, chce coś dodać?
No, zgodnie z przepisem, tak, najpierw musi być, po zapoznaniu się z raportem, musi być podjęta taka uchwała o tej treści zgodnie z brzmieniem ustawy. Dopiero w następnej kolejności jest kolejna uchwała o absolutorium. Także takie są wymogi. Tutaj tylko na samej sesji, jeżeli wpłyną wnioski od mieszkańców powiatu o udział w debacie, no to będzie się odbywała debata z udziałem mieszkańców. Co najmniej dzień przed sesją takie wnioski muszą wpłynąć poparte podpisami, odpowiednią ilością. Na razie nikt się do nas w tej sprawie nie zgłosił, więc trudno na chwilę obecną powiedzieć, czy będą chcieli mieszkańcy uczestniczyć w debacie, czy też nie. 150 chyba jest osób wymóg pod wnioskiem samym, więc przypuszczam.
Proszę państwa, to jest tak, to jest ten projekt uchwały, to jest dalszy ciąg. Dotyczy tego raportu, który przed chwilą żeśmy przegłosowali, a więc przypuszczam, że głosowanie będzie bardzo podobne. W sprawie udzielenia zarządowi powiatu goreniowskiego wotum zaufania na podstawie raportu nam przedstawionego. Kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały odnośnie wotum zaufania? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Członkowie Komisji Spraw Społecznych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dziękuję państwu. I członkowie teraz Komisji Skargi Wniosków. Proszę, kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, cztery głosy. A więc ten projekt uchwały mamy również poza sobą. Dziękuję państwu. Czwarty punkt, sprawozdanie finansowego. Finansowe powiatu goreniowskiego za 18 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu goreniowskiego za 18 rok oraz informacja o stanie mienia powiatu goreniowskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 18 roku. Tutaj jest uchwała zarządu odnośnie przyjęcia sprawozdania finansowego i ta uchwała pozytywnie sprawozdanie finansowe zaakceptowała.
czy ktoś z Państwa ma w sprawie tej uchwały, odnośnie tej uchwały, pytania, zastrzeżenia, uwagi. Słucham Państwa. Pan skarbnik chce zabrać głos. Bardzo proszę.
Szanowni radni, ta uchwała będzie korygowana na najbliższym posiedzeniu zarządu. W międzyczasie sprawdzając materiały, które doszły do nas z jednostek, stwierdziliśmy, że nie wszystkie elementy zostały prawidłowo ujęte w prawidłowych miejscach. W związku z tym, żeby na stronie ukazało się już właściwe sprawozdanie finansowe, dokonamy korekty i przedstawimy ją na sesji po przyjęciu już przez zarząd. Niemniej jednak nie są to wielkości, które dyskryminowały to sprawozdanie. Ono zostało również pozytywnie zaakceptowane przez RIO, ale zwracam uwagę, że taka korekta nastąpi i przedstawimy Państwu już skorygowane sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem tych elementów, które gdzieś tam w międzyczasie w związku ze zmianą ustawy o rachunkowości zostały spowodowane przejściem w jednostkach z jednego systemu na drugi, źle wykazanych rubrykach. Stąd moje przeprosiny, jeżeli chodzi o wykonanie, to widzimy, że to wykonanie jest prawidłowe, nie ma tutaj żadnych zagrożeń z punktu widzenia funkcjonowania przynajmniej jednostki samorządu terytorialnego. Gdyby były pytania szczegółowe, to chętnie odpowiem.
Dziękuję panu. Dyskusja trwa. Czy ktoś z Państwa ma pytania, ma uwagi, chce zabrać głos? Nie widać, nie słychać. Proszę Państwa, tej uchwały zarządu to przyjmujemy tylko, Pani Agatko,
proszę.
Tą uchwałę to przyjmujemy tylko do wiadomości, tą uchwałę zarządu. Czy ją też głosujemy?
Wszystko, to ja muszę poruszyć nie projekt.
Ale tu mamy uchwałę zarządu powiatowego w sprawie przyjęcia sprawozdania. To uchwała zarządu. I my tą zarządu uchwałę też głosujemy. To jest tylko przyjęliśmy do wiadomości. No. Cała reszta przyjdzie na to czas. Proszę bardzo.
To jest przyjęcie sprawozdań w formie uchwały zarządu. Wy opiniujecie sprawozdania, które są zawarte w tej uchwale, czyli rachunek wyników, bilans i bilans jednostki samorządu terytorialnego oraz informację dodatkową. To jest po raz pierwszy przyjęcie sprawozdań finansowych w formie uchwały zarządu, że zarząd takie wam przekłada. Wy nie opiniujecie uchwały zarządu, opiniujecie sprawozdania finansowe zawarte w tej uchwale.
Jest sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu goleniowskiego. Tu odnośnie ta uchwała zarządu pozytywnie zaakceptowała sprawozdanie z wykonania budżetu, a ja odnośnie tego sprawozdania otwieram dyskusję. Czy są jeszcze pytania, czy są uwagi odnośnie tego sprawozdania przedstawionego nam za 18 rok? Czy ktoś z Państwa z zarządu, pan skarbnik, tutaj coś chciałby dodać? Bardzo proszę.
To chciałbym zwrócić Państwa uwagę na podsumowanie. To jest taka kwintesencja tego, co w tym budżecie się zdarzyło. Ta tabelka pokazuje, czy odpowiada na to, w jaki sposób zmieniał się ten budżet i jak go wykonaliśmy w stosunku do pierwotnego planu. Tutaj pokazujemy, że zrealizowaliśmy dochody ponad plan, zarówno ten pierwotny, jak i skorygowany, że wydatki wykonaliśmy wyższe od pierwotnie planowanych o 2, prawie 3%, a w stosunku do skorygowanych o 4%, bez mała mniej. Pokazany jest wynik finansowy również całego powiatu, czyli ta nadwyżka wypracowana dzięki właśnie zwiększonym dochodom, generalnie rzecz biorąc, i niewykonaniu kilku zadań inwestycyjnych, które przeszły na rok bieżący. No i oczywiście przychody, które zrealizowaliśmy, i rozchody, czyli spłatę naszych zobowiązań i to, co pożyczyliśmy generalnie rzecz biorąc w latach poprzednich lub w roku poprzednim z tytułu emisji obligacji, czyli te ponad 7 milionów to są środki, którymi uzupełnialiśmy budżet, braki, które występowały w tym budżecie w przeciągu roku i posłużyły również sfinansowaniem spłaty zobowiązań. Gdyby były jeszcze jakieś pytania, to oczywiście odpowiem. Staraliśmy się te wszystkie dane zestawić w tabelach. Jeżeli chodzi o przychody, to łącznie do podziałki paragrafowej, czyli z jakiego tytułu ten dochód uzyskaliśmy. Jak Państwo widzicie, gro naszych dochodów to pieniądze, które uzyskujemy za pośrednictwem budżetu państwa lub szeroko pojętego Skarbu Państwa, bo to są subwencje, dotacje i udziały w podatkach dochodowych. To jest gro naszych pieniędzy. Reszta to są pieniądze, które niewiele znaczą w naszym ogólnym rozrachunku i generalnie nie wystarczają na pokrycie kosztów ich wytworzenia. Czyli nie wystarczają na to, aby zapłacić ludziom, którzy te dochody realizują. Tak to wygląda w skrócie. Oczywiście część zadań, które nie zostały w zeszłym roku zrealizowane, weszły do tegorocznego budżetu i są finansowane w ramach tegorocznego budżetu. Duża część to oczywiście kontrakt samorządowy, który jest finalizowany. Gdyby były jeszcze dodatkowe pytania, to oczywiście służę. Mam też przygotowaną prezentację 10 slajdów, które w skrócie to pokazuje, ale generalnie rzecz biorąc, tak jak mówię, ta tabelka ostatnia to jest zestawienie tego, co na tych slajdach widać. Jak Państwo widzicie, od bardzo dużego deficytu przeszliśmy do nadwyżki i oby tak w tym roku się udało. Za zeszły rok? Tak. Tak, Pani Radna, za zeszły rok jest bardzo dobrze.
Panie Przewodniczący, to, że przeszliśmy na ten system głosowania dzięki tym urządzeniom, trochę nam robi taki lekki bałagan. Oczywiście to sprawozdanie finansowe, którego głosowaniu konsekwencją jak gdyby przyjęcia jest również przyjęcie absolutorium, to tutaj trzeba wspomnieć również o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i tej komisji i wniosku komisji rewizyjnej, która pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu powiatu goleniowskiego za 2018 rok i zwraca się do Rady Powiatu z wnioskiem o udzielenie absolutorium zarządowi z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Tylko tyle, co chciałem dopowiedzieć. Dziękuję.
Te wnioski, te opinie mamy przed sobą. One są co prawda odrobinkę dalej, dlatego ich wcześniej nie cytowałem, ale wszystkie wyrażają pozytywną opinię odnośnie budżetu, odnośnie sprawozdania, odnośnie sprawozdania z wykonania budżetu, odnośnie mienia powiatowego. I teraz jeszcze też taki materiał dosyć obszerny, informacja o stanie mienia powiatowego. Widzieliście Państwo go, macie go Państwo przed sobą. Czy odnośnie tych materiałów ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan skarbnik, bardzo proszę.
Tutaj konsekwentnie też przedłożymy Państwu skorygowany materiał już po zweryfikowaniu danych z jednostek, bo tutaj też musimy brać pod uwagę, że część naszego mienia jest ulokowane w jednostkach i jeżeli nie mamy prawidłowego wykazu, to musimy go skorygować. Oczywiście dane, które są zawarte, będą niewiele różniły się od tych, które macie Państwo przedstawione. Z nich jasno wynika, że działalność inwestycyjna powiatu, jak również działalność związana z komunalizacją mienia przynosi nam wzrost, a wzrost tego mienia, wartości mienia posiadanego przez powiat przybywa nam zarówno dróg, jak i z komunalizowanych dróg, jak i również urządzeń w nie wbudowane oraz te elementy, na które wydaliśmy pieniądze w ramach działalności inwestycyjnej, jeżeli zostały oddane do użytku, to też powiększają nam wartość środków trwałych. Te elementy przedstawiliśmy w tabelkach. Gdyby były pytania, to chętnie odpowiem. Oczywiście również, jeżeli będą pytania dotyczyły tych elementów zawartych w tabelkach. Dziękuję.
panu Skarbnikowi. Czy są pytania odnośnie i tabelek, i merytorycznej części tych opisowych informacji? Nie widać. Proszę Państwa, i teraz mamy opinię właśnie Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pozytywną opinię wystawia komisja w składzie orzekającym. I tutaj taki fragmencik mnie uspokoił. Mianowicie zadłużenie powiatu z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczek w okresie sprawozdawczym wzrosło do kwoty 27 milionów z kawałkiem. To jest 30% wykonanych dochodów. A więc tu nie mamy żadnych, nie musimy mieć żadnych obaw, że przekraczamy jakiś niepokojący stan. Jest to wszystko w granicach naszych możliwości i przyzwoitości. Tutaj te 30%, coś by chciał pan skarbnik dodać odnośnie tego zadłużenia naszego?
Chodzi o wskaźnik procentowy, to on z ustawy już zginął. Teraz mamy wskaźniki indywidualne. Niemniej jednak izby obrachunkowe cały czas do niego się odnoszą, bo generalnie rzecz biorąc, jak Państwo wiecie, również traktat unijny mówi o bezpiecznym wskaźniku zadłużenia w stosunku do dochodów na poziomie 60%. I tutaj te 30% to jest dokładnie połowa tego, co możemy. Niemniej jednak naszą sytuację finansową i nasze możliwości pożyczkowe reguluje indywidualny współczynnik wyliczany na podstawie wskaźnika, który tak naprawdę bazuje na różnicy między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, czyli tą nadwyżką operacyjną. Jak prześledzicie Państwo nasze sprawozdanie, to w ciągu roku mieliśmy taką niebezpieczną sytuację przejściową, wynikającą z konieczności takiego, a nie innego planowania nieprzewidywanych wcześniej wydatków, że mieliśmy ujemną nadwyżkę operacyjną, a to wskazywałoby nas przez najbliższe 5 lat na brak możliwości zaciągnięcia zobowiązań. Czyli ograniczyło nasze możliwości zwiększenia budżetu o dodatkowe środki. Stąd zawsze w założeniach kierunkowych mamy te 3 miliony bezpiecznej nadwyżki, która gwarantuje nam możliwość obsługi długu już istniejącego i możliwość pożyczania na przyszłość. Niemniej jednak te sytuacje, z którymi jesteśmy dzisiaj zasypywani w trakcie roku wyborczego, te informacje o zmianie systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego mogą drastycznie wpłynąć na naszą sytuację finansową w roku następnym i w tym, bo już się mówi o tym, że zmiany podatkowe mogą wejść od września, to wpłynie na nasz udział w podatkach dochodowych, a to jest jedyna część naszych dochodów, która jest tak naprawdę w pełni dyspozycyjna. Możemy ją przydzielić do tych obszarów, które z reguły nie mają finansowania lub to finansowanie jest niewystarczające. To jest ten element, który będzie nas bardzo bolał. No i drugi element, druga zmiana dotycząca ustawy o finansach. W przyszłym roku nadwyżką operacyjną, czy nadwyżką z lat poprzednich, tymi wolnymi środkami, nie będziemy mogli już finansować wydatków bieżących, a to oznacza, że tylko i wyłącznie te środki mogą służyć na wydatki inwestycyjne. Niestety jest to bardzo zła zmiana, bo w ciągu roku zdarzają się zmiany, które wymagają zwiększenia wydatków bieżących, chociażby remontów, które wynikają z potrzeby chwili. Dach gdzieś przecieka, coś innego się dzieje. No niestety tutaj ustawodawca nam tą możliwość ograniczył w bardzo dużym stopniu i to będzie również powodowało różnego rodzaju napięcia prawdopodobnie w budżecie roku następnego. To takie zagrożenia wynikające z tego współczynnika 30%. Tak? Tutaj ten element jakby nie ma znaczenia, ma znaczenie różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi.
Dziękuję panu za te wyjaśnienia. Jeszcze przeglądam ten materiał odnośnie opinii, którą Regionalna Izba Obrachunkowa nam tutaj przesłała, pozytywnie zaakceptowała wszystkie te informacje, wszystkie te raporty. Tu nawet jest słowo jakby uznania, że do tego sprawozdania budżetowego dołączone są raporty o stanie mienia jednostki samorządowej, a więc to wszystko, co wymagane jest przepisami, zostało nam przedstawione. A więc skład orzekający Regionalnej Izby pozytywną opinię wystawił. Nasz zarząd, nasza komisja rewizyjna również nie miała zastrzeżeń. Pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu powiatu goleniowskiego za 2018 rok i wnosi do nas, do członków komisji, wniosek o udzielenie absolutorium. Proszę Państwa, Regionalna Izba Obrachunkowa tu jeszcze wyraża swoją opinię odnośnie absolutorium. I teraz już jest pora na uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok. Proszę Państwa, no to jest podsumowanie tych wszystkich materiałów, które przed chwilą żeśmy mieli, które tutaj Pan Starosta i Pan Skarbnik nam objaśniali, tłumaczyli. Brana przy tej uchwale, brana jest pod uwagę pozytywna opinia RIO, brana jest pod uwagę pozytywna opinia Komisji Rewizyjnej. No i teraz chciałbym przejść do głosowania nad tymi sprawozdaniami. Kto z Państwa, z członków Komisji Spraw Społecznych, jest za przyjęciem i pozytywnym zaakceptowaniem sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok? Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dziękuję. Odnośnie członków Komisji Skargi Wniosków, kto jest za przyjęciem tych sprawozdań? Raz, dwa, trzy, cztery. Dziękuję bardzo. Nam w tej chwili, proszę Państwa, do zrealizowania przypada punkt 8. Tak. W sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatowego, budżetu powiatu goleniowskiego za 2018 rok. To już dotyczy, projekt uchwały dotyczy absolutorium za 18 rok, za ten budżet realizowany w 18 roku. Czy tutaj są ze strony Państwa uwagi? Czy chcecie Państwo coś jeszcze tutaj dodać, spytać? Wszystkie wcześniejsze opinie, sami widzimy, są pozytywnie akceptowane. Nie widać tu jakichś zastrzeżeń. Pan starosta wyjaśniał, pan skarbnik jeszcze chce zabrać głos. Bardzo proszę.
Ja tylko chciałbym uzupełnić, bo oprócz opinii, które przyszły dotyczyły roku 18, w grudniu 2018 roku zakończyła się pełna kontrola RIO kompleksowa za ostatnie 4 lata i tutaj dostaliśmy opinię pozytywną, bez uwag, które nie... Protokół zakończyły na zasadzie, że stwierdzono drobne, nie mające wpływu na gospodarkę finansową uchybienia, które nawet nie potrafiono nam wskazać pod konkretnej podstawy prawnej, która miałaby ten element wypuklać. Jedynym elementem, który został zauważony, który został naprawiony w miesiącu maju, to te powierzenie zadań dotyczących zarządu dróg na terenach Nowogardu i Maszewa, bo tam takiej uchwały w 1999 roku nie podjęto, a powierzono. I to był taki element, ale nie dotyczył on okresu sprawozdawczego, tylko okresu wcześniejszego. W związku z tym te elementy nie wpłynęły jakby na gospodarkę finansową.
Dziękuję panu skarbnikowi. No, te wyjaśnienia też są istotne. Ta uwaga o kontroli, która tutaj się odbyła i pozytywnie wypadła, no to świadczy o tym, że zmierzamy w dobrym kierunku, w dobrą stronę. Wszystkie te budżetowe sprawy, o których się słyszy, o których się czyta, że w wielu, wielu samorządach pozostawiają wiele do życzenia. No w naszym przypadku odbywa się to wszystko bardzo transparentnie. Proszę państwa, skoro nie ma uwag, nie ma zastrzeżeń, projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu goroniowskiego za 2018 rok. Mówię do członków Komisji Spraw Społecznych. Kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dziękuję państwu. A członkowie Komisji Skargi Wniosków, proszę bardzo o podniesienie. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery. Również jednogłośnie. Dziękuję państwu serdecznie. Proszę państwa, to ja w tym momencie mogę pogratulować członkom zarządu, panu starostom, panu skarbnikowi. No, pani sekretarz również tutaj ma swój udział. Według naszej opinii członków Komisji Spraw Społecznych i Oświaty oraz członków Komisji Skargi Wniosków pozytywną wystawiamy państwu opinię i według naszej wiedzy absolutorium otrzymujecie. Gratuluję państwu. Proszę państwa, punkt dziewiąty, informacja prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie na temat aktualnej sytuacji szpitala. Jest pani prezes. Bardzo proszę, gdyby pani była łaskawa, słówko do tej informacji przedstawionej nam na piśmie, będziemy zadowoleni. Oddaję pani głos.
Kierując się trochę tym, co państwo powiedzieli na ostatnim spotkaniu, ponieważ powiedzieli państwo, że za mało jest takiej informacji finansowej dotyczącej działalności szpitala. Można było kolejny raz też dodać do tamtej informacji kolejny miesiąc zestawień takich rzeczy, ponieważ uznaliśmy, że lepiej będzie pokazać choć trochę te finanse w podziale na oddziały, w podziale na koszty, które generujemy. Przy tym pokazując też tą ogólną informację dotyczącą naszych pacjentów, dotyczącą ilości udzielonych porad, przyjętych, przelotowości, żeby państwo wiedzieli, jaki obraz jest na dzień dzisiejszy. Dzisiaj tak naprawdę w tej informacji, która została podana państwu, pisaliśmy o działaniach, które podejmujemy, żeby jakoś utrzymać to w całości i o tym działaniu tej komisji też, która stworzyła plan. Z innych rzeczy to tak naprawdę jesteśmy na etapie podpisywania kontraktów już z wszystkimi. W tej chwili zakończone zostały negocjacje i tak jak tam powiedziane, właściwie 95% załogi utrzymała wynagrodzenia na swoim poziomie, na dotychczasowym poziomie. I to właściwie, jeżeli państwo mają jakieś bardziej szczegółowe pytania, bo przez ten miesiąc sytuacja szpitala niestety się nie poprawiła i raczej niestety to tak szybko na pewno nie ulegnie zmianie. To ja, jeżeli państwo mają jakieś pytania, to bardzo proszę.
Proszę, włączcie panie.
Sytuacja wygląda tak, że ja mówiłam też o utrzymaniu wysokości, tak? Czyli większość, właściwie prawie cała załoga utrzymała stawki. Część, parę osób, które nie dostały tego, co chciały, po prostu nie podpisują umowy, bo to jest akurat skończył się okres kontraktowania. 30 czerwca kończą się umowy też. Ale lekarze dotyczący nocnej i świątecznej opieki. tak, bo ponieważ to jest grupa, duża grupa lekarzy, oni jeżdżą po całym województwie i jeżeli chodzi o nich, to oni dostają bardzo dobre propozycje, ponieważ jest dużo tych opiekt nocnych, świątecznych, to jeżeli chodzi o nich, oni nie podpisali. W pozostałym zakresie to głównie są ratownicy, którzy dostali w pogotowiu umowę o pracę i stawki 41 zł za godzinę w tej chwili od lipca i też są też pojedyncze pielęgniarki, które nie przedłużają z nami umowy, ale to nie są też osoby, które były głównym filarem jakby danego oddziału, tak?
Ale poradzimy sobie bez nich.
To znaczy zabezpieczenie się nie pogorszyło, tak bym powiedziała, tak? Na pewno się nie poprawiło, ale nie pogorszyło. Jesteśmy po rozmowie z wszystkimi zarządzającymi i grafiki na lipiec na tym etapie, na którym mi jest wiadomo, tak, wszystkie są zapełnione i zapewnione, tak? Po prostu większa ilość personelu pozwala na większą swobodę działania, szczególnie w tym sezonie urlopowym, który się zbliża i jest. Wszyscy tutaj po prostu będą więcej i ciężej pracowali. Taki jest odzew. Jaki będzie finał, no to w każdym momencie coś będzie wiadomo.
Dziękuję Pani. No ważne jest to, że na chwilę obecną Pani mówi, że działalność szpitala będzie kontynuowana, nie ma zagrożeń, żeby tam, nie daj Boże, zamykać jakieś oddziały. Tutaj w końcowej tej konkluzji, którą Pani przedstawiła, tej informacji, jest wzmianka, że będzie trzeba najprawdopodobniej na stałe dofinansowywać działalność szpitala, wejść w porozumienie z gminą Goleniów. Pewnie nad tym będziemy musieli się głębiej, szerzej, dłużej pochylić, zastanowić, w jaki sposób i w jakiej wysokości to stałe finansowanie przeprowadzić i udzielać szpitalowi. Na chwilę obecną ta informacja, którą Pani nam przedstawiła, przyjmujemy do wiadomości. Czy Państwo macie pytania? Bardzo proszę.
Dziękuję. Chciałam zadać pytanie. Pani prezes już powołanej obecnie, tak? To znaczy Pani już podpisuje, jest Pani nie pełniąc obowiązki, jest Pani prezesem, tak? Spółki szpitalnej. Na jaki okres została Pani, będzie sprawowała tą funkcję? W jakim okresie? I tutaj mam następne pytanie. Tutaj na początku informacji jest informacja taka, że sytuacja finansowa spółki jest trudna. No, wiem, że jest trudna, to nie jest nowość. I wysokość przychodów nie pozwala na pokrycie bieżącej działalności spółki. Podjęto pewne działania, monitorowanie kosztów, kontrola wykonania ryczałtu z Funduszu Narodowego Funduszu Zdrowia i zaktualizowano plan finansowy. W ramach zmniejszenia przychodów, w ramach pracy powołano do zmniejszenia kosztów oraz zwiększenia przychodów powołano zespół, mam pytanie, jaki zespół, który powstaje plan, który ma wykonać, opracować plan działań na okres 3 lat, zawierający plany finansowe, czyli dość długi okres i obszary do zmniejszenia kosztów i zwiększenia przychodów oraz planowane działania inwestycyjne. Jaki to zespół? No i w sumie to jest na dłuższy czas, dłuższy okres. I na razie dziękuję.
Starosta, proszę.
Ja odniosę się do tego zespołu. Ja już mówiłem na ostatniej sesji o tym, że nie wiem, czy to wtedy było planujemy, czy już powołaliśmy, czy pamiętam. W sytuacji, kiedy praktycznie nagle odszedł Pan prezes Sroka, musieliśmy poczynić wiele działań, które rzeczywiście, żebyśmy mieli też jako zarząd ogląd na bieżącą sytuację szpitala. Przyjrzeliśmy się kosztom funkcjonowania szpitala, przyjrzeliśmy się tym potrzebom bieżącym szpitala, przyjrzeliśmy się możliwościom inwestycyjnym i w takie obszary, żeby rzeczywiście ten szpital, no nie wiem, czy się zbilansował, ale na pewno zmniejszył koszty swojego funkcjonowania. Również trudną pracę poczyniła Pani prezes, jeżeli chodzi o przedłużenie kontraktów, czy też podpisanie negocjacji kontraktów z lekarzami i pielęgniarkami. to był też taki jeden z postulatów, pamiętam jak rozmawialiśmy, że no, to musimy do końca czerwca mieć uregulowane i to się zdarzyło. Spotykaliśmy się w takim zespole pani prezes, główna księgowa i również jeszcze jedna osoba z księgowości, pani Ewa Hilkiewicz, pan skarbnik i ja, po to, aby przeglądnąć te, jak powiedziałem, bieżącą działalność szpitala. Z tego wszystkiego wypracowany został taki plan trzyletni, tylko ja podkreślę jedną rzecz. Pani prezes Łapaj no, nie będzie cały czas prezesem, bo to jest jak gdyby na ten okres przejściowy powołana, chociaż jest pełnoprawnym oczywiście prezesem. Natomiast w sytuacji, kiedy nam już zostaną zarejestrowane zmiany w rejestrze sądowym, wówczas będziemy albo chcieli przeprowadzić już jako zarząd walne zgromadzenie, bo te kompetencje z Rady Nadzorczej, którą, jak Państwo wiecie, wykreśliliśmy z rejestru, będziemy chcieli przeprowadzić albo konkurs, albo no też trwają rozmowy, to na razie też skoro trwają, to trudno personalnie mówić już dzisiaj o kimś. Będziemy chcieli powołać prezesa i od niego będziemy oczekiwali do tego, aby przedstawił nam swój program naprawczy. My wiemy, co mniej więcej dzięki temu pracy tego zespołu powinniśmy zrobić. Jeżeli chodzi o inwestycje, to są to rzeczy też trochę nas może przerastające, ale proste rzeczy, proste zakupy mogą spowodować zmniejszenie kosztów finansowych funkcjonowania spółki. Natomiast na pewno takie działania naprawcze, jak rzeczywiście pilnowanie kosztów, jak na bieżąco, jak sprawdzanie wykonania na każdym oddziale tego ryczałtu, możliwości nadlimitów, jeżeli chodzi o ZOL i inne tam gdzie jest to możliwe. Te elementy muszą tutaj zaistnieć, bo sytuacja szpitali w ogóle jest kiepska. Słyszymy o Dębnie, do którego teraz dzisiaj informacja jest taka, wchodzi podwyższa jeszcze kolejne 50%, będzie miało miasto 80% udziałów, ale też oczekuje tutaj pracy mocnej ze strony szpitala na temat właśnie no, zmniejszenia tego deficytu. W Białogardzie odchodzi firma zarządzająca szpitalem. No, szpitale niestety mają dzisiaj problemy i samorządy to runęło niesamowicie, a nie wszystkie samorządy są w stanie sobie z tym poradzić. Na pewno każdy będzie oczekiwał tutaj programów naprawczych. Także to, co my dzisiaj mamy, to wiemy mniej więcej w jakim kierunku iść. Natomiast będziemy oczekiwali od nowego prezesa, przedstawienia programu naprawczego i myślę, że jeszcze niejednokrotnie się spotkamy po to, aby omówić te propozycje, które zostaną przedstawione, ponieważ no, na końcu my jako radni musimy podnieść rękę, jeżeli chodzi o wsparcie szpitala, jeżeli chodzi o to, aby on funkcjonował, no bo już jakiś czas temu powiedzieliśmy sobie wszyscy, tak, chcemy mieć szpital, chcemy, żeby funkcjonował, w związku z tym na pewno ta pomoc jest potrzebna, ale też oczekujemy ze strony szpitala i zarządzających szpitalem programu, który pokaże, że w jakiejś perspektywie jesteśmy w stanie zmniejszyć te koszty funkcjonowania. No już marzeniem byłoby na pewno bilansowanie się tej działalności, ale przy tym finansowaniu z NFZ-u i brakach kadrowych i no jednak jakiejś tam postawie trochę roszczeniowej jest to dosyć trudne. Dlatego no w najbliższym czasie to, co się stało, tak, czyli mamy te kontrakty z lekarzami, pielęgniarkami, niełatwo to przyszło. Na pewno wybór nowego prezesa i ten program naprawczy, który zostanie wypracowany, myślę, że gdzieś tam na finiszu wspólnie, bo to będzie też konfrontacja z tymi naszymi możliwościami, no przede wszystkim, też pokażę jak to dalej ma funkcjonować. Dziękuję.
Tak. Dziękuję. Mam pytanie do pana skarbnika. Czy jest płynność finansowa szpitala na obecny dzień i jaki jest stan zadłużenia? Czy to wzrasta to zadłużenie w takim tempie niekontrolowanym, czy to jest kontrolowane wszystko? Dziękuję.
Akurat pytanie do pani prezes bardziej niż do skarbnika, generalnie rzecz biorąc. A jeżeli chodzi o płynność szpitala, to z materiału, już państwo macie jasno pokazane, że co miesiąc brakuje na zapłacenie kolejnych faktur. W związku z tym problem zadłużeniowy w szpitalu rośnie i dopóki nie zostanie rozwiązana sytuacja rachunku wyników, czyli albo sprowadzenie go na zero, albo znalezienie takich przychodów, które pokryją deficyt, a to ta płynność będzie polegała tylko i wyłącznie na przedłużaniu terminu płatności. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o zadłużenie, to mówię, pytanie bardziej do pani prezes. Moim zdaniem wymagalne zbliżają się do 3 milionów, a jeżeli chodzi o globalne, to gdzieś między 5 a 6, ale bez oczywiście pożyczek, które udzielił powiat, bo z tym będzie dużo, dużo więcej. Ale niemniej jednak ta sytuacja będzie, to jest mniej więcej około 10 tysięcy miesięcznie, dziennie. Tak się zadłuża szpital w takim tempie.
No tutaj troszkę zaniepokoiła nas ta informacja, że pani prezes nie będzie pełniła funkcji swojej przez dłuższy okres czasu. Powiem pani, że zyskała pani opinię bardzo przychylną wielu z nas i pokładamy duże nadzieje w pani działalności. No szkoda, że nie chce pani dłużej pełnić tej funkcji aż do pozytywnego skutku. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Pani prezes, taka głośna sprawa, tam nawet jedna z pań pracujących w szpitalu mówiła mi o likwidacji tej kaplicy. W gazecie też żeśmy to czytali. Niech na pani będzie łaskawa przybliżyć tą sytuację.
To znaczy, powiem to tak. Nikt nie zamierzał likwidować kaplicy, tak? Zamierzamy ją przenieść. Mieliśmy taki plan, żeby ją przenieść ze względu na to, że chcielibyśmy zwiększyć działalność laboratorium, ponieważ mamy duże zapotrzebowanie na usługi laboratoryjne, a jest to jedno ze źródeł dochodu, dodatkowego przychodu, które możemy wykorzystać, tak? Czyli tak naprawdę niewiele jest tych obszarów, w których szpital jakby niewielkim kosztem może zarabiać. Mamy personel, mamy diagnostów, mamy techników i moglibyśmy robić tych badań więcej, ale niestety obecny punkt pobrań znajduje się w miejscu, które nie ma okna. Trzeba tam zmieniać personel. Jest tam duszno. Jest to przy izbie przyjęć. Dodatkowo tam jest pomieszczenie promorte, do której się zwozi zwłoki. Wszystko razem. I tak naprawdę już od dłuższego czasu nosiliśmy się możliwością zmiany miejsca tej kaplicy. I tak naprawdę wykonaliśmy dopiero telefon do księdza, że chcielibyśmy z nim rozmawiać za 3 tygodnie o tej zmianie. Więc nic się nie wydarzyło. I powiem tak, że może to będzie niepopularne w świetle tego, co się tak naprawdę dzieje, z jakimi problemami my się borykamy i czego szukamy, jakich rozwiązań, że z wszystkimi rozmawiamy i ciągle, to naprawdę uważam, że są takie ważne tematy jak pacjenci, jak tego, no ale jest jak jest, tak? Więc jesteśmy dzisiaj tak naprawdę na początku drogi propozycji zmiany tego miejsca, żeby przenieść laboratorium, przenieść pacjentów tu na początek szpitala, żeby była odpowiednia rejestracja, ponieważ to też jest pobór pieniędzy, odpowiednie miejsce do pobierania. No i tak to wygląda. Będziemy na pewno rozmawiali. Nikt nie zamierzał likwidować kaplicy. Jesteśmy szpitalem akredytowanym. Mamy obowiązek udostępnić pacjentom miejsce nie tylko dla tego rodzaju wiary, ale każdej innej. Na każdej naszej tablicy wisi informacja o różnych dostępie do różnych wyznań i kontakty telefoniczne. Także tak to wygląda z mojej perspektywy, tak, z naszej szpitala.
Dziękuję pani prezes. Pani Terenia, bardzo proszę.
Dziękuję. Właśnie rozmawiałam w tej sprawie i chciałam się odnieść do, tutaj pan radny mnie to wyprzedził, z panem starostą właśnie, że mają się odbyć, że będzie, znaczy ma się odbyć spotkanie z proboszczem, z księdzem proboszczem i będzie ustalona, prawda, jakaś podjęta decyzja. Myślimy, że wszyscy w imieniu korzystających z tablicy korzysta dość dużo ludzi, bo mam właśnie kontakt z osobami, które uczestniczą, pomagają dla księdza we mszy świętej. Jest to potrzebne dla chorych i uważam, jest to takie duchowe wsparcie, prawda? Jest to potrzebne i nie będziemy tutaj dyskutować. Tylko pani prezes, chciałabym takie podpowiedzieć coś, że taką informację, że przekazać, że byłoby dobrze, gdyby na przykład miejsce na kaplicę było miejsce, które się mieści na terenie szpitala, żeby nie było możliwości, nie było potrzeby wychodzenia na zewnątrz szpitala, bo to są chorzy, prawda? Nawet tutaj jest przewidywane tutaj w części portierni, tak? No, gdzie się mieści jakieś portiernia szpitala, laboratorium, żeby zorganizować, to muszą chorzy wyjść ze szpitala, czyli odpowiednio się ubrać i tak dalej. A poza tym jest tutaj dość duży ruch, prawda? Bo tam jest główny wjazd do szpitala i ze szpitala, czyli chorzy w różnym stopniu, to nie wiem, czy to byłoby dobre, żeby opuścili teren szpitala. Byłoby dobrze, gdyby ta kaplica mieściła się na terenie szpitala. Na terenie szpitala głównego budynku. Oczywiście, żeby nie wychodzić na zewnątrz, byłoby to, bo wyjście na zewnątrz to się, wie pani, wiąże z różnymi sprawami i ubraniem i tak dalej, tym bardziej jest ruch tutaj dość duży. Ja tak chciałam właśnie zapytać się, bo tam kiedyś właśnie byłam w poradni takiej obsłudze nocnej i tam jest takie duże pomieszczenie na terenie szpitala, poczekalnia. Jest bardzo duża i nie sądzę, żeby tam były takie tłumy ludzi. To tak, wie pani, prywatnie zupełnie. Tak. I jest to pomieszczenie bardzo duże, naprawdę, jak na poczekalnię to jest takie wręcz luksusowe. Czy by tam można, przeanalizować wszystkie jakieś opcje, proszę. Jest tam trochę pomieszczeń na terenie szpitala, ale żeby po prostu nie wychodzić na zewnątrz. Dziękuję.
Chcę słówko, proszę.
Ja tylko powiem, że tak, na pewno będziemy to rozpatrywali pod każdym kątem. Jeżeli chodzi niestety o tą przychodnię, to tam do 80 osób na domy w dni świąteczne są, więc tak, to się tak wydaje. To ma pani rację, pomieszczenie jest bardzo dobre, duże, ale niestety przedtem odbywało się ono na holu, tak naprawdę na oddziale wewnętrznym, ale po przebudowie nie ma tego holu, więc dlatego msze się odbywały wtedy. Dlatego na pewno zrobimy tak, żeby było dobrze.
Dziękuję pani prezes, to nas uspokaja, jak pani mówi, że tak zrobicie, żeby wszystkim było dobrze. Dziękujemy pani. Czy są pytania, czy są uwagi, czy są do pani jakieś uwagi? Bardzo proszę.
Jeszcze pytanie, pani prezesem, czy jest zastępca do sprawy, zastępca prezesa, nie wiem jak to określić, jakąś funkcję, który pełni funkcję lekarz medyczny, po prostu lekarz, czy sprawuje taką funkcję jako zastępca pani prezes i zarządza sprawami medycznymi? Dziękuję.
Jest koordynator do spraw medycznych u nas, jest takie stanowisko, lekarz, który zarządza jakby wszystkimi lekarzami i odpowiada za tą sferę medyczną. Jest też koordynator do spraw pielęgniarstwa i organizacji opieki od strony tej pielęgniarskiej. Koordynator do spraw medycznych. Pan doktor Adamczyk. Dariusz Adamczyk. Tak, koordynator ZOL-u. Tak. Tak.
Proszę powiedzieć, jaki ma zakres obowiązków pan Ruciński?
Pan Ruciński zajmuje się wszystkimi działaniami dotyczącymi inwestycji, dotyczącymi remontów, współpracą z firmami zewnętrznymi w zakresie podwykonawstwa, czyli na przykład pranie, również z firmą informatyczną współpracuje, czyli wszystkie te działania związane z takimi technicznymi sprawami i współpracy.
No właśnie remontów chyba nie ma, bo nie ma kasy, jak mówię.
To znaczy akurat aktualnie remontujemy pracownię endoskopową. Tak, w naszym zakresie. Tak.
Ale kasa jest potrzebna na remont, po prostu.
Ja mam pytanie jeszcze do pana, dziękuję, do pana starosty. Panie starosto, czy tak właśnie myślę i obserwuję, co się dzieje wokół szpitali na terenie kraju, czy dobra była decyzja, żeby szpital, który był samodzielnym szpitalem, przekształcić właśnie w spółkę? Czy tam forma spółki jest lepsza niż poprzednia była forma samodzielnego szpitala? Może byłoby lepiej, żeby powrócić? Dziękuję.
Znaczy, wydawało nam się, że i chyba tak zresztą dosyć długo było, że to była dobra forma. Natomiast powrót raczej dzisiaj jest niemożliwy, ponieważ musielibyśmy pewnie zabezpieczyć duże środki na to, żeby spłacić te zobowiązania. I tak naprawdę wszystkie powiaty, które mają SPSP, są w tej trudnej sytuacji, że tak naprawdę z marszu albo muszą zlikwidować szpital, albo tą nadwyżkę ponad amortyzację od razu wypłacić. W związku z tym tak naprawdę, jeżeli nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć takich środków, to musielibyśmy postawić szpital w stan likwidacji. I to myślę, że niektóre samorządy liczą się z tym. I tak naprawdę ten powrót byłby dla nas niekorzystny, tak. A mówię, jakbyśmy dalej mieli SPSP, to musielibyśmy z automatu już szykować pieniądze na zabezpieczenie tej straty. My jako powiat pisać program naprawczy i to nie byłoby korzystne, albo zlikwidować szpital. No.
Dziękuję panu. Jeśli nie ma pytań, proszę państwa, przejdźmy do przegłosowania tej informacji, którą pani prezes nam przedstawiła. Kto z państwa jest za przyjęciem tej właśnie informacji, która została nam przedstawiona? Proszę o podniesienie ręki, mówię do członków Komisji Spraw Społecznych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem. Dziękuję bardzo. I członkowie Komisji Spraw i Skargi Wniosków, proszę o podniesienie pozytywne ręki, jeśli jest taka. Raz, dwa, trzy, cztery. Jednogłośnie. Dziękuję pani prezes. Dziękuję kolegom, koleżankom. A my przechodzimy do punktu 10. Informacja na temat kosztów funkcjonowania oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez powiat goleniowski w roku 2018. Pani Agatko, tego. Macie taki projekt uchwały? Do widzenia, dziękujemy. Nie mam tej uchwały.
Tym jest informacja, to jest informacja. To informacja.
Tak. O. A ja nie mam tej informacji. Ja na pamięć wszystkie znam. Jest pani dyrektor Chomińska. Pani dyrektor pewnie będzie chciała w tej kwestii zabrać głos. Proszę bardzo.
Dzień dobry państwu. Może tak, ja króciutko zarys tego raportu, a później jak będą pytania, to wtedy szczegółowo odpowiem. Pierwsza część tego raportu posłużyłam się tutaj tak zwanymi wskaźnikami, czyli macie takie ogólne dane, ile mieliśmy uczniów, ile oddziałów administracji, nauczycieli, jaka liczba uczniów przyjęta była do naliczenia subwencji oświatowej na 2018 rok. Również przedstawiłam tu Państwu taką informację na temat liczebności oddziałów. Przedstawiłam również, jak to wygląda w szkolnictwie specjalnym, żeby się Państwo nie dziwili, że tam średnia w oddziale jest na przykład 3 uczniów. I tu przechodząc już do kosztów za rok 2018, pragnę nadmienić, że w tym roku środki powiatu wyniosły, dołożone powiedzmy do funkcjonowania szkół, wyniosły 5 270 473 zł. I może to jest dla kogoś duża, dla kogoś mała kwota, ale patrząc na stronę 9, chciałabym, żeby Państwo zobaczyli, jak wzrasta z roku na rok procentowy udział naszych środków tutaj własnych powiatowych w porównaniu do lat ubiegłych. Tu zniknął mi rok 2014, bo tak staram się 4 lata, ale w roku 2014 mieliśmy tylko 2,5%. Więc z roku na rok ta kwota i ten procentowy udział wzrasta. Szanowni Państwo, całą tą subwencję wydatkujemy oraz te nasze środki powiatowe wydatkujemy na szkoły nasze prowadzone przez powiat goleniowski oraz jako dotacje dla szkół niepublicznych prowadzone przez osoby fizyczne i prawne. Też macie tutaj pokazane tą strukturę, jak to się odbywa. I pragnę tylko powiedzieć, że tutaj na szkoły te niepubliczne wydajemy tą kwotę mniej więcej taką samą corocznie i tak jakby do tych szkół, do tych nie dopłacamy, czyli powiedzmy to, co mamy w dochodzie z subwencji, wystarcza na szkoły niepubliczne. Cóż dalej? Ja pokusiłam się do tego raportu dać Państwu załącznik, żebyście dokładnie widzieli, macie tam w załączniku pokazane nasze szkoły oraz placówki, jak wygląda to naliczenie subwencji. Tam są wszystkie podane wagi, wszyscy uczniowie i teraz skąd ja tutaj bazuję tymi kwotami, że dochód na daną szkołę jest taki, a nie inny, to wynika wszystko z tego załącznika. Szanowni Państwo, co jest niepokojące tutaj, bo może nie te 5 milionów, bo ja mam wrażenie, że każdy kolejny rok będzie skutkował tym, że ta kwota będzie coraz wyższa, ponieważ od wielu lat mówi się o zmianach tego subwencjonowania. Są zmiany, ale niekoniecznie, że jednostki samorządu dostają tych pieniążków więcej. My na przykład już widzimy bardzo wyraźnie po szkolnictwie artystycznym, czyli po naszej szkole muzycznej, tam gdzie dostawaliśmy bardzo dużo pieniążków, czasami one też nam były pomocne przy innych szkołach, to teraz tak zmieniono te zasady, że coraz mniej na jednego ucznia się dostaje. Co jest tu niepokojące? Nikt nie powiedział, że subwencja ma służyć powiatom na utrzymanie szkół, ponieważ tak naprawdę jest to zadanie własne jednostek, a ta subwencja, ktoś kiedyś mi powiedział, powinna starczyć na takie podstawowe wydatki i uwaga, przede wszystkim na wynagrodzenia nauczycieli. No cóż, pokusiłam się sprawdzić, czy subwencja wystarcza na wynagrodzenia we wszystkich jednostkach. No i niestety tak nie jest, ponieważ są dwie szkoły, które, to jest strona 21, jakby Państwo zwrócili uwagę, jest to zespół szkół ogólnokształcących w Nowogardzie oraz zespół szkół specjalnych w Goleniowie. I tam widzimy, że subwencja nie starcza na wynagrodzenia w tych dwóch placówkach. I to już jest właśnie niepokojące. I mówię, no jakie są tego przyczyny? Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie. Szanowni Państwo, spada liczba uczniów. No teraz będziemy mieli podwójny nabór, zobaczymy jak to jest. Spada liczba uczniów. Oddziały też są nie dość liczne. W szkole również bardzo dużo środków jest przeznaczonych na tak zwane nauczanie indywidualne. I teraz chciałabym, żebyście zobaczyli, z subwencji na tą szkołę dostajemy 42 tysiące z tytułu nauczania indywidualnego. Tam w tym załączniku to są 42 tysiące, natomiast strona 20. Proszę zobaczyć, zespół szkół ogólnokształcących, nauczanie indywidualne 257 tysięcy, tam jeszcze dochodzą urlopy zdrowotne, czyli dostajemy 40 tysięcy, a tutaj ponad 200 tysięcy do samego nauczania indywidualnego jest dopłacane. Kolejna rzecz, no szkoła nasza specjalna, tu już wiele czynników na to wpływa. W ogóle muszę Państwu powiedzieć, że nasze szkolnictwo powiatowe jest w trudnej sytuacji. Dlaczego? Gdy ktoś zaprzyjaźniony z innego samorządu dowie się, że my dopłacamy i to dość sporo do szkolnictwa specjalnego, to jest zdziwiony. Ale dlaczego jest zdziwiony? Taki powiat jak nasz, gdzieś tutaj okoliczne powiaty, nie mają dwóch placówek, która jest szkolnictwem specjalnym. My mamy aż dwie. Mamy Nowogard, mamy Goleniów. A na co się to przekłada? Na to, że mimo, że liczebność oddziałów jest już w rozporządzeniu wskazana ograniczona, to my mamy jeszcze tą liczebność oddziałów powiedzmy na poziomie 50%. Oddział z niepełnosprawnością lekką w Nowogardzie 8 uczniów, w Goleniowie 8 uczniów. Gdybyśmy mieli jedną placówkę, mamy 16. 16 uczniów pracuje na jeden oddział. Mogą Państwo sobie to przeliczyć, że koszta są inne. Niestety jest jak jest i tak to wygląda. I to jest, mówię, ta sytuacja. Cóż jeszcze bym dodała? No nie będzie to w przyszłym roku na pewno lepiej. Ten rok 2019 teraz będzie dość trudny, ponieważ wprawdzie subwencja na ten rok została troszeczkę inaczej wyliczona niż w latach poprzednich, ponieważ dostaliśmy, ja nie wiem, czy ja to fachowo powiem, ale zawsze na liczbę uczniów dostajemy. Tym razem ta liczba uczniów została pomnożona przez współczynnik jakiś tam, nie będę szczegółowo mówiła. Dlaczego? Dlatego, że jest ten podwójny nabór, więc te 4 miesiące od września właśnie tym współczynnikiem zostały zwiększona ta subwencja, ale czy ona starczy? Nie wierzę. Dlatego, że już mamy pierwszą podwyżkę, od września będzie kolejna podwyżka i obawiam się, że będzie dość ciężko w tym roku 2019. Nie wiem, szanowni Państwo, ten raport przygotowywałam ja, moja pani od budżetu, tyle ile potrafimy, tyle ile potrafiłyśmy tutaj przekazać Wam informacji, przekazałyśmy, nie jesteśmy fachowcami, jeżeli chodzi o te wszystkie analizy, ale starałyśmy się to w jakiś sposób przejrzysty Państwu pokazać, także jeżeli będą jakieś pytania, bardzo proszę, ja szczegółowo powiem, bo niektóre może wykresy tabelki są dla Państwa tak jakby nie wynika z tych opisów, dlaczego na przykład taki wzrost nastąpił, ale uznałam, że jest tyle czynników wpływających na daną sytuację, że ja Państwu, jeżeli coś będzie tutaj opowiem, ponieważ pisząc to na pewno też ten raport byłby troszeczkę większy, także jeżeli będą pytania, z chęcią odpowiem.
Dziękuję Pani Dyrektor. Słucham Państwa, otwieram dyskusję. Bardzo proszę.
No raport jest świetny, pani dyrektor. Ja tutaj też się przeraziłam tymi kwotami i tutaj się czuję tak jakby wywołana do tej dyskusji, ponieważ uczę w pierwszym liceum. I no trochę mnie to przeraziło, bo inaczej się patrzy na to jako nauczyciela, zupełnie inaczej tutaj analizując. Tak, to jest zupełnie inna bajka i ja tak właściwie jestem trochę tutaj przestraszona tym, co się dzieje. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że u nas jest mało uczniów. Mam nadzieję, że przyszły rok będzie lepszy, że no w innych szkołach pytałam, nawet nowogardzkich, czy ta liczba uczniów też w klasach jest tak mała. No to też są nieliczne, na przykład w drugim liceum. Nauczanie indywidualne i zindywidualizowana ścieżka kształcenia. Mamy u nas jedną osobę na tej zindywidualizowanej. Pozostałe to są nauczania indywidualne, które wynikają z poradni, która wydaje takie opinie, że oni powinni je mieć. Powiem państwu, no tak, poradnia, no ale najpierw lekarz, później poradnia, tak. I my właściwie z jednej strony to się cieszymy z tego, że te dzieci mamy, że nasza szkoła jest taka dla nich przychylna, że no ja rozumiem, że jako pedagog, tak, że no fajnie, że te dzieci przychodzą do nas, że czują się bezpieczne. My jeździmy po domach i jak powiem państwu, że to jeżdżenie po domach, to niekoniecznie mi się podoba, bo ta zmiana weszła, kiedy oni mogli chodzić do szkoły. Teraz, kiedy jadę i nie zawsze są mi otwierane drzwi, kiedy ja no, nie zawsze dobrze się czuję w tym domu, ale jadę, bo dziecko jest najważniejsze, bo dziecko jest ważne. Pytałam, ile nauczań indywidualnych ma drugi ELO w Nowogardzie. Mają 5 osób. U nas teraz było sporo, no to byli maturzyści, którzy już odeszli z naszej szkoły i na dzień dzisiejszy mamy 3 osoby, 2 osoby nauczania indywidualnego i jedna z indywidualną ścieżką kształcenia. I ja no, myślę, że te koszty to właśnie te nauczania indywidualne generują w największym stopniu, ale jak dowiadywałam się też, to w gimnazjach nowogardzkich jest sporo dzieci znowu z takimi najróżniejszymi schorzeniami, które będą znowu miały te dalsze nauczania w szkole średniej. To, że zespół szkół ponadgimnazjalnych ma 0 nauczań indywidualnych, to wynika z tego, że te dzieci nie mogą wykonywać zawodu i żaden... Ale mam 0. Pani dyrektor, zespół szkół ponadgimnazjalnych w Nowogardzie, wydatki poniesiono na nauczanie, więc pomyślałam, że 0.
Nauczania indywidualne, to nie jest tak, że nie mogą wykonywać zawodów. Tu normalnie są w szkole zawodowej. Tam po prostu... Już, szanowni państwo, od wielu, wielu lat, od kiedy ja tu jestem i pewnie gdzieś dawno utarło się, że w szkole naszej w Nowogardzie, tam w ZSP nie ma nauczania indywidualnego. Czy tak będzie dalej? Nie wiem. Ale to jest gdzieś taka cicha, niepisana umowa. Tam to o to chodzi. Uczniowie normalnie mogą uczyć się zawodu zarówno w technikum, jak i w szkole zawodowej przy nauczaniu indywidualnym. Zależy, jakie są wskazania, poradnie.
Sobie wracając do tego, co chcę powiedzieć. No właśnie, i teraz tak, czy cieszyć się z tego, że oni są u nas, bo jesteśmy szkołą, do której te dzieci się garną i jesteśmy dla nich otwarci, czy patrząc na pieniądze mówić nie przyjmujmy, no bo nie ma na to pieniędzy. I teraz to są takie dylematy, no zawsze stanę za tym uczniem, nie za pieniądzem, panie skarbniku, bardzo przepraszam. No ale no taka jest moja rola, tak? Ja wiem, że te pieniądze są ważne, bardzo ważne i tutaj no szkoda. Ale może będzie lepiej, może jak będzie więcej oddziałów, to jakoś to poprawimy, ten wynik. Dziękuję.
Pan skarbnik, bardzo proszę.
Odnośnie tych nauczań indywidualnych, do tej pory finansowaliśmy je z bonu indywidualnego, który był przekazywany z Wydziału Oświaty. Od tego roku uchwały o bonach już nie ma i wszystko będzie finansowane z budżetu szkoły. W związku z tym dyrektor będzie musiał podjąć decyzję bardzo trudną dla niego. Nie będzie dodatkowych środków na nauczania indywidualne w ramach tylko i wyłącznie przyznanego przez Radę Budżetu. Stąd, no mówię, będzie na pewno kłopot, bo tak naprawdę nie stać już nas na to, żeby finansować te indywidualne nauczania poza tym, co dostajemy w subwencji, więc tylko te środki, które w subwencji będą się znajdowały, będą dzielone na te szkoły, które takie osoby wykazały w CIO i te środki będą przekazywane do ich budżetów. Pozostałe, no niestety, będą musiały organizować to w ramach budżetów własnych.
Chciałbym również zadać pytanie pani radnej Basi jako nauczycielowi, bo my tak trochę od lat wielu słyszymy o problemie nauczania indywidualnego. Zapewne w kwestii formalnej uczeń przyjęty do szkoły, który nagle przynosi nauczanie indywidualne, no nie ma możliwości, rozumiem, wtedy powiedzieć mu, że przepraszamy bardzo, ale musimy to w jakiś sposób skończyć, więc też tak zastanawiam się, panie skarbniku, co zrobić w takich sytuacjach, bo co innego, jak dyrektor świadomie przyjmuje dziecko, które ma już to nauczanie i wtedy może powiedzieć, że z powodów różnych nie ma miejsca, nie przyjmę. Takiej, mówimy, troszkę hipotetycznej sytuacji, ale jednak pewnie większości osób ona się nie będzie podobało, no ale jednak patrząc na to, jakie są możliwości, dyrektor powie, nie mogę, nie przyjmę. Pytanie, co zrobić, jak to dziecko już jest przyjęte i przynosi nauczanie indywidualne, które trzeba sfinansować i wtedy jakby rola dyrektora jest żadna już, no bo trzeba po prostu kontynuować proces nauczania i to jest tyle. Natomiast mnie interesuje, nie wiem nawet, czy to do protokołu, czy poza protokołem, bo słyszymy, że i to nie chodzi tylko o nasz zespół szkół ogólnokształcących, za chwilę pierwsze liceum, jak zmienimy nazwę, gdzie ta skala była troszkę większa, tylko czy faktycznie jak Państwo jeździcie jako nauczyciele po tych domach, bo też się wiele słyszy, jak wielu rodziców dzisiaj wygodnie, sporadnie biorą orzeczenia, dziecko jest dyslektykiem, no i już może popełniać błędy i tak dalej. Kiedyś tego nie było i no, ja sam oberwałem jednym błędem na maturze, że po prostu miałem ocenę niższą. Pytanie, czy faktycznie to jest zasadne, czy czasami to nie jest tak, że to jest troszkę wygodnictwo, bo też tu rozmawialiśmy z panią przewodniczącą rady, dzieci mają fobię szkolną, ale jakoś na zewnątrz zażywanie narkotyków i niechodzenie do szkoły mogą realizować, a w szkole już nie mogą być, bo źle się z tym czują. Czy te nauczania według Państwa są takie, co do zasady, zasadne, jeżeli chodzi o te przypadki? No ja nie mówię każdy, ale czy tak faktycznie jest, że tutaj, czy rozmawiacie w szkołach na przykład o tym, czy to jest tematem, który, temat powiedzmy, o którym nie można rozmawiać, bo są jakieś zastrzeżone dane, czy też nauczyciele na Radzie mogą rozmawiać o przypadkach? Jak to w ogóle wygląda od tej strony szkolnej?
Już mówię. Zawsze jak przychodzi do nas uczeń z nauczaniem indywidualnym lub tą ścieżką indywidualną, to mamy spotkanie Rady Pedagogicznej z pedagogiem, psychologiem, który nas informuje o tym, co się z tym dzieckiem dzieje. Wcześniej jak dzieci przychodziły do szkoły, to dla mnie było to zdecydowanie lepsze, bo my mieliśmy, widzieliśmy to dziecko, jak ono się zachowuje wśród swoich kolegów, jak reaguje na szkołę, co się tam dzieje. Natomiast zamknięcie ich teraz w domu, to dla mnie jest porażką kompletną, bo często ten dzieciak nikogo więcej nie widzi, tylko nas. I często jest tak, nawet ja jadąc na takie nauczanie indywidualne do domu, to najpierw z tym dzieckiem muszę porozmawiać trochę, bo to nie jest tak, że ja wchodzę i od razu tą swoją fizykę robię, tylko po prostu z nim chcę porozmawiać, bo on nie ma kontaktu z innymi ludźmi, tylko domem, rodziną. No ale taki jest, ktoś o tym zdecydował i tyle. Natomiast no nie nam podważać, pewnie, że zdarza się, może teraz mniej, kiedyś tak było bardziej, że zdarza się, że nie wiemy dlaczego to dziecko, wiemy, że ma takie schorzenia, inne mogłoby być z klasą i tyle, a ma nauczanie indywidualne i nie nam oceniać. I widzimy, często jest tak, że rzeczywiście powinni być w domu, bo są takie sprawy, które nie pozwalają im na wyjście z domu, ale często mogliby w innej formie to nauczanie kontynuować. Tak jest, panie starosto. Wygodne dla rodziców często, bo nie musi wieźć dziecka. My na wieś dojedziemy, owszem, zastanę zamknięte drzwi i wrócę. No i tyle, ale no, my tutaj nie mamy na to wpływu. I szkoda mi tylko tych dzieci, bo to jest naprawdę dla nich. Jaka przyszłość, skończą liceum i co dalej? Jak one nie będą mogły się odnaleźć? Mam nadzieję, że się gdzieś tam odnajdą w tym innym świecie.
jeszcze korzystając z dobrego chyba czasu komisji, chciałem podpytać jakby w drodze tej dyskusji, a jak jest właśnie z skończeniem tego liceum? Oni podchodzą do tych matur, te osoby, że to są takie osoby, no bo ja mówię, no każdy przypadek jest inny, ale jeżeli na przykład widzicie Państwo, że można by tego ucznia było, oczywiście nie ma możliwości, że tak powiem, zmuszenia, ale można by było pracować z nim normalnie na zajęciach szkolnych, to ci uczniowie różnie podchodzą do tych matur, czy to jest co do zasady tak, że starają się jednak wszyscy do matury podejść i ją zdają?
To znaczy tak, w tym roku podeszli do matury. W ubiegłym roku mieliśmy tu, czego ja uczyłam. Chłopiec nie podszedł do matury, ale on miał takie schorzenie, że to absolutnie nie dawałoby żadnych, nie zdałby tej matury. Takie przypadki, ale zazwyczaj tak. I oni na przykład sobie radzą. Nawet nie zdają jednego przedmiotu, może w poprawce sobie gdzieś tam zdadzą. Ale to jest tak, że nie wiem, czy to się właśnie nie wiąże z tą potrzebą akceptacji przez środowisko. Oni wiarę w siebie mają zerową praktycznie. Ja i tak sobie nie poradzę, po co ja to robię. I tak ta matura nie znam. Ile razy trzeba się z nimi narozmawiać, mówić im, że przecież możesz, idź, spróbuj, zrób. I jak na przykład tak patrzę, co oni później robią, skończą liceum i co robią, to no, w jednym przypadku ten, który właśnie w ubiegłym roku nie zdawał tej matury, no to jest w domu, tak. No jest w domu, po prostu dalej jest w domu. I koniec. W ogóle jakakolwiek szkoła w tym momencie, no jakakolwiek, jak on nie wychodzi z domu. No nie wychodzi. Gdyby to nawet była szkoła zawodowa, tak, to jest tylko komputer, teraz wirtualny świat i to się tak kończy. I choroba do tego.
Ja tylko chwilkę, bo słuchajcie Państwo, składając dokumenty do szkoły średniej, on wcale nie ma jeszcze indywidualnego nauczania, więc szkoła średnia go przyjmuje jako ucznia, on te dokumenty załatwia, bo wszystkie dokumenty są na rok, czyli do końca roku szkolnego, nie są na dłużej. Więc absolutnie, on za chwilę, kiedy jest już przyjęty, wtedy przynosi dokumenty do nauczania indywidualnego i nie mamy w ogóle o czym rozmawiać. O tym, czy to jest słuszne, czy niesłuszne, to możemy sobie z panem ministrem w tej chwili podyskutować, który po prostu zrobił tak, jak poprzednia pani minister zmieniła i tu nie ma o czym rozmawiać. Aczkolwiek z własnego doświadczenia, już jako dyrektora 10 lat, więc mówię też nie za długiego, ale wiem na pewno, że to lekarze, słuchajcie, mają to gdzieś i wydają te zaświadczenia po prostu tak ad hoc, szczególnie jak się pójdzie do nich prywatnie i zapłaci za wizytę. Oni po prostu wypisują, że fobia szkolna, jakieś takie, wiecie, ja na fobię szkolną to mam bardzo szybkie ten trening, tylko bez kamer, nie? I taka jest prawda, bo ich fobia szkolna to po prostu przestańcie, to jest chore, bo kiedy dziecko jest chore, to ja wiem, że jest chore, ale w tej chwili właśnie miałam taki przypadek i dlatego wiem, jak to jest, słuchajcie, ojciec pójdzie i załatwi i wtedy ja rozmawiam z poradnią, oni mogą niby podważyć, ale to nie jest takie, przepraszam, wcale proste, żeby podważyć, jak lekarz daje, to oni już niestety muszą wydać. No i wtedy już jest cała procedura w szkole. I no nie jest to normalne, bo mówię, bo mój uczeń, mówię, ja płaciłam cały rok tym nauczycielom, on potem już od czasu do czasu tylko wpuszczał do domu nauczycieli, a niestety musieli mieć płaconego, byli gotowi do pracy. 50% i tak nie przyjął nauczycieli, w związku z tym jest nieklasyfikowany i taki miał problem, że po prostu wieczorem żył z kolegami, a rano musiał spać, nie? No i nie na rękę to wszystko było, żeby ktoś tu przychodził, mu przeszkadzał. A jeszcze ma 16 lat i jeszcze 2 lata będziemy się z nim męczyć, bo tata załatwił, że do ośrodka też nie pójdzie, bo się nie nadaje. Położył go w psychiatryku, lekarze dali, że się nie nadaje, więc od września znowu wraca. Kto wie, czy nie na indywidualne, prawda? Więc wiecie, i to kółko się zamyka i brak tutaj, po prostu luki prawne są takie, jakie są i
Nie namoceniać,
no bo chore, bo mam dziecko chore, to tu w ogóle nie ma o czym rozmawiać, ono jest po operacjach czy coś i też mówi do nas, że chciałoby przyjść czasem do szkoły, no, ale no to nie pozwalamy już w tej chwili tylko na różnego rodzaju imprezy, bo naprawdę no strach, bo takie schorzenie, że po prostu nie daj Boże coś się stanie i się jeszcze złamie, no to już po prostu nie będzie chodził, no to jest co innego. Ale to leserzy, normalnie niektórzy to leserzy i tyle. No.
Większość. Pan starosta.
ja już dosłownie na koniec, bo tak patrzę na tą tabelkę, która najbardziej pokazuje skalę raz nauczania indywidualnego i kwot, które na to przeznaczamy. Dwa, zwróćcie też Państwo uwagę na kwoty związane z urlopami na poratowanie zdrowia. I taka mała szkoła specjalna, która ma 105 uczniów, pomijając, że ma też spory procent nauczania indywidualnego, to 250 tysięcy idzie na poratowanie zdrowia, to się może okazać, że tam za chwilę nie będzie miał kto uczyć, bo większość nauczycieli, czy część nauczycieli będzie na poratowanie zdrowia, porównując to chociażby z zespołem szkół ponadgimnazjalnych, gdzie w Nowogardzie jest prawie 700 uczniów, wydatki na urlopy 180 tysięcy poniesione na indywidualne zero. To są olbrzymie dysproporcje, bo tak jakbyśmy popatrzyli, już nie mówię o zespole szkół numer 1, największej szkole w powiecie, gdzie mamy prawie 900 osób, jeżeli chodzi o uczniów, a wydatki na indywidualne i poratowanie zdrowia to jest prawie 450 tysięcy, tylko idąc skalą, czy w jakiś sposób proporcjonalnie do tamtych mniejszych szkół, to gdybyśmy chcieli zrobić ten sam wynik, to musiałoby być naprawdę chyba z milion czy dwa miliony wydatków, żeby to porównać. Więc to jest też niepokojące, że w niektórych szkołach takie sytuacje się dzieją, no bo to raz, że są koszty, bo to oczywiście, że my musimy gdzieś szukać tego złotego środka, tu nie tylko pieniądz jest ważny, ale też żebyśmy mieli tą świadomość, że czasami nie do końca zasadność oczywiście osób, czy też instytucji, które są poza nami, podejmują decyzje, które my musimy wykonać, my musimy zapłacić, a tak naprawdę się okazuje, że później część naszych pedagogów stwierdza, że no, skoro jest, to jest, ale tak naprawdę nie musiałoby być, mógłby to być normalny uczeń, który więcej by zyskał w szkole w grupie rówieśniczej, niż w domu, gdzie się tylko pogłębia tą jego izolację i tak naprawdę w wielu przypadkach też się to nieraz kończy jakimś tam dramatem. Dziękuję bardzo.
Tak, trudne tematy. Ja po prostu w tym momencie zamilknę, bo moje doświadczenie, moje 50-letnie doświadczenie w pracy w szkole, no to książkę można by napisać na ten temat również. Wstrzymam się od głosu. Dziękuję pani dyrektor. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby może zadać pytanie pani odnośnie tego? Dziękuję pani dyrektor, a my przegłosujemy, proszę Państwa, tą informację przedstawioną przez panią dyrektor Chomińską i jej wydział odnośnie kosztów funkcjonowania oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez powiat w roku 2018. Kto jest za przyjęciem tej informacji? Mówię do członków oświatowej komisji. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dziękuję. A komisja skargi wniosków. Kto jest za pozytywnym? Cztery. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, dziękuję. Państwu dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska. Kto z Państwa? Pani dyrektor, bardzo panią proszę.
Dzień dobry Państwu. Mam tutaj przed sobą uchwałę, która już została przygotowana w związku z prowadzonym i wyłonionym konkursem na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony środowiska. W tym roku były to zadania związane z monitoringiem i ochroną wód. Był to, że tak powiem, wyłoniony wnioskodawca, był w drugim naborze, ponieważ na realizację tego zadania w pierwszym naborze nie zostały złożone żadne oferty. Oferentem, który złożył i została przyznana dotacja w wysokości 5 tysięcy, to jest Polski Związek Wędkarski, w imieniu którego będzie realizować to zadanie Społeczna Straż Rybacka. Te 5 tysięcy złotych to jest 50% całego zadania, gdzie 55 tysięcy również są to wkłady własne PZW. Zadanie to będzie polegało na tym, że zostanie zakupiony sprzęt do wykonywania tego zadania. To są dwie łodzie, jedna łódź i dwie przyczepy. Tyle mogę powiedzieć. Tak, to jest komplet zadania, tak? Komplet zadania to jest 10 tysięcy, w tym my mamy dotacji na realizację tego zadania 5 tysięcy złotych. To wszystko, co mogłabym.
Dziękuję pani. czy ktoś z Państwa chciałby tu wyjaśnień? A ten Związek Wędkarski z nami tutaj współpracuje już od lat, parunastu, i tam jest no, pozytywna opinia o działalności tego związku, także tutaj pewnie i nie ma co żałować tej kwoty, którą tutaj być może przeznaczymy. Jeśli nie ma dyskusji, Panie Dyrektor, dziękuję, a Państwa proszę o głosowanie nad tym projektem uchwały odnośnie dotacji na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony środowiska. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć głosów z Komisji Oświaty, a Komisja Spraw Skarg i Wniosków 4. Dziękuję Państwu, dziękuję Pani Dyrektor. My przechodzimy do następnego punktu, 12. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi na terenie powiatu goleniowskiego kategorii drogi powiatowej. Jest Pan Dyrektor Kunek. A jak? Nie, to wszystko pokręciłem.
Wydziału dróg teraz.
Tak. Pan Szalimów. A czemu ja mówię o Kunek? Bo to po rodzinie tam coś chyba jest, nie?
O Kunek.
Nie. Pan Szalimow, przepraszam pana najmocniej, z Zarządu Dróg, Wydziału Dróg. I oddaję panu głos.
Dzień dobry państwu. Uchwała, która została przedłożona na sesję Rady Powiatu, jest to uchwała, która pozbawia kategorię drogi powiatowej numer 4182Z Budkowo-Bienice o długości niecałych 500 metrów, położonej na działce 271 przez Wałbrzyn Godyzyn Wierzbięci. Tak jak tutaj jest napisane w uzasadnieniu, zostało podpisane porozumienie trójstronne pomiędzy województwem zachodniopomorskim, powiatem lubelskim, powiatem goleniowskim, które porozumienie tutaj określa działania zmierzające do zmiany kategorii odcinków dróg. Droga omawiana tutaj, Bądkowo-Bienice, wejdzie w ciąg dróg wojewódzkich. Dziękuję.
Panu.
Tak. A drogi też na czy tylko chcesz wybierzesz?
No przynajmniej z nas spadnie obowiązek dbania o ten kawałek, nie? Proszę.
Tutaj nasz odcinek drogi liczy około 500 metrów, ale później wchodzi w powiat łobeski. I tam też Łobez oddaje swój ciąg, chyba tam około 2 km. Tak, 2 km. Także to będzie razem połączony i będzie stanowiło ciąg drogi wojewódzkiej.
My się tego kłopotliwego odcinka pozbywamy i niech tak będzie. Czy są pytania, czy są uwagi, czy są... Niech biorą. No to przegłosujmy. Proszę Państwa, kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały z Komisji Spraw Społecznych? 6. I z Komisji Spraw i Skargi Wniosków? 4. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu. Pozytywnie zaakceptowaliśmy ten projekt uchwały. Mamy punkt 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Goleniowskiego na drugie półrocze. Przedstawiono nam plan pracy powiatu, plan pracy naszej Rady. Proszę Państwa, jestem w trakcie opracowywania projektu planu pracy naszej komisji. Ponawiam swój apel, prośbę, jeśli macie Państwo jakieś propozycje, bardzo proszę dostarczcie do mnie czy do Biura Rady, żeby nanieść pod obrady naszej, do planu pracy naszej komisji. Jeśli takie mielibyście potrzeby, sugestie, to bardzo proszę, uzupełnimy ten plan. Ten plan pracy jest ciągle otwarty, zarówno plan pracy Rady, jak i poszczególnych komisji. I on jest otwarty, ciągle można coś dołożyć, ciągle można coś zmienić. Tutaj też przedstawiono nam tematykę sesji.
czy odnośnie tego planu pracy są uwagi, są zastrzeżenia? No jeśli nie ma...
Ale to jeszcze może w grudniu się zmienić, bo już jest to o takie nagrady, od opinii, jak to będzie, to wszystko do końca regionalnej opinii, no do budżetu.
Proszę Państwa, w takim razie przejdźmy do głosowania nad tym projektem uchwały odnośnie planu pracy Rady Powiatu. Kto jest za przyjęciem tego planu przedstawionego nam? Raz, dwa, trzy, sześć. I komisja druga z karki wniosków cztery, a więc pozytywnie zaakceptowaliśmy jednogłośnie ten projekt uchwały. Dziękuję Państwu. Projekt uchwały w sprawie kierunkowych założeń polityki powiatu na 2020 rok. Pan skarbnik rwie się do głosu. Bardzo proszę, panie skarbniku.
Jestem autorem tego opracowania, więc wypadałoby dwa słowa powiedzieć, jak co roku musimy te założenia przedłożyć. Ja oczywiście bym je bardzo mocno przemodelował, ale zajęć i zadań powiatowi nikt nie ujął. Raczej je rozszerzamy, jak słyszymy ciągle nowe obszary. Niestety takie założenia kierunkowe, czyli to, co chcemy robić, w jaki sposób chcemy to robić, musi podjąć Rada, żeby później można było przygotować materiały planistyczne, no i przymierzyć się do budżetu na rok następny. No oczywiście, jak co roku w tej uchwale mamy przyjęte założenia bardzo bezpiecznie. Ujmują one wszystkie zadania i w miarę możliwości finansowych, co oznacza, że nie nastawiamy się na jakieś szczególne przedsięwzięcia, które są w naszym zasięgu. Niemniej jednak na pewno problemem roku następnego będzie problem służby zdrowia i problem oświaty. To są dwa obszary, które na pewno wystąpią w przyszłym roku i z którymi będziemy musieli walczyć. No i oczywiście problem niedoboru środków, bo tak jak mówiła pani Chomińska, mamy do czynienia z systemem niedowartościowania subwencji oświatowej. Założeniem ustawy o finansach publicznych i o dochodach samorządu było, że dostajemy konkretne pieniądze na konkretne zadania. Zadanie, które jest zadaniem własnym powiatu, czyli szkolnictwo ponadgimnazjalne i specjalne, powinno mieć źródło finansowania w postaci subwencji oświatowej. Dlatego ona nosi taką, a nie inną nazwę. Jak Państwo pamiętacie, mieliśmy taką sytuację, że za 2014 rok kontrola Izby Skarbowej zakwestionowała nam część orzeczeń o niepełnosprawności naszych dzieci w szkołach specjalnych. Musieliśmy około 300 tysięcy oddać subwencji oświatowej. Czyli mówi się wyraźnie, że to są środki na oświatę, a więc dochód kierowany, dochód ustawiony w kierunku oświaty. A w tej chwili wszyscy mówią, że nie musi pokrywać całości wydatków. No jest to ewidentna sprzeczność z założeniami ustawy o dochodach samorządu terytorialnego. Ona jest wybitnie nakierowana jako dochód własny na zadanie własne, jakim jest oświata. One są niewystarczające i po zmianie dokonanej w 2015 roku niestety ta część, która wynikała ze wzrostu wielkości budżetu, powiększała subwencję systematycznie, została odcięta. Teraz ustala się kwotę, jaką zamierza się wydać i tą kwotę dzieli się dopiero na subwencję, co jest niekorzystne dla samorządów i tą tendencję widzimy chociażby w tym, o czym mówiła pani dyrektor. Także gdyby były pytania, no to oczywiście odpowiem, ale zadania się nie zmieniły. Wymiar możliwości finansowych raczej się pogorszy niż polepszy, w związku z tym zadań będziemy mogli wykonać chyba mniej niż w tym roku.
No w tych kierunkowych założeniach to pan przedstawił wszystkie dziedziny. No nic dodać, nic ująć. To, co pan skarbnik jeszcze mówi, mogą być kłopoty z realizacją nawet tych założeń, które pan tutaj przedstawił w skromnym zakresie. Pewnie tu dyskusji
Nie będzie. W takim razie przejdźmy do przegłosowania tego projektu uchwały w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej powiatu. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu przedstawionego przez pana skarbnika i jego wydział? Kto jest za z Komisji Spraw Społecznych? Raz, dwa, trzy, sześć. Dziękuję. I druga komisja. Raz, dwa, cztery. A więc pozytywnie jedna i druga komisja ten projekt zaakceptowała. Dziękuję Państwu, dziękuję panu skarbnikowi. A my się zbliżamy do punktu 15 projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu. Panie skarbniku, oddaję panu głos.
Projekt uchwały został przygotowany z uwagi na dwa elementy, to znaczy podjętą decyzję, że inwestycje drogowe będą wykonywane w układzie wieloletnim. W związku z tym zaszła konieczność modyfikacji budżetu tegorocznego i wpisania w wieloletniej prognozie zadań dotyczących etapowania tych dwóch przedsięwzięć. No i drugi element, podjęto decyzję po rozmowie z biegłymi oceniającymi finanse szpitala o zwiększeniu kapitałów, czyli pokryciu ujemnego wyniku z lat poprzednich z pożyczkami, które szpital jest winien powiatowi. Stąd zamiana tych pożyczek na udziały. To są dwa elementy, oczywiście one są opisane, wpływają na wszystkie pozycje, czyli zmianę poziomu dochodów, wydatków, jak również przychodów powiatu. Oczywiście rozchody pozostają bez zmian, bo tutaj obsługa długu jest znana na ten rok. Nie przewidujemy specjalnie wykupywania przed terminem obligacji czy spłaty kredytu, w związku z tym w tej pozycji zmiany nie było. Gdyby były pytania, to oczywiście odpowiem. No i oczywiście przesunięcie kwoty na dofinansowanie wyjazdu do Macedonii, który miał miejsce w ramach wymiany corocznej, wymiany młodzieży. ZSP Nowogard wysłał swoich uczniów do Macedonii, sam gościł tutaj uczniów z Macedonii. W związku z tym to przesunięcie między działami, do których kompetencje posiada tylko Rada.
Panu skarbnikowi. Czy są pytania, proszę Państwa? Proszę bardzo, Panie Terenie.
Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie do pana skarbnika, bo tutaj właśnie chyba dotyczy tej inwestycji, która jest realizowana obecnie. Cieszyli się mieszkańcy, że będzie realizowany pierwszy etap, później drugi i bardzo dziękują dla powiatu, że tak fajnie wszystko się to odbywa. Ale tutaj właśnie nie rozumiem tego tutaj, panie skarbniku, informacji, że przesunęły się terminy wykonania zadań, bo tutaj tak, w punkcie drugim zwiększenie wydatków o kwotę tam 3 700 000, później jest informacja o zmniejszeniu wydatków 4 miliony. Proszę to doprecyzować i czy będzie możliwa realizacja drugiego etapu tej przebudowy drogi, bo jest pierwszy jest w realizacji i drugi już mamy tutaj dofinansowanie od wojewody, tak, jakąś kwotę pewną i później kwota będzie potrzebna, prawda, ze starostwa i jak to będzie wyglądać? Czy ta inwestycja drugi etap będzie realizowana?
Powiadam, to jest tylko zmiana, wydłużenie terminu wykonawstwa, w związku z tym, że prace rządu związane z uruchomieniem funduszu, czyli tego zewnętrznego źródła finansowania, tych 50%, które nam zagwarantowano jakby z funduszu przebudowy tych dróg, spowodowały, że ogłoszenie teraz przetargu, który miałby zakończyć się do 15 grudnia, może okazać się nieskuteczne ze względu na zbyt krótki okres wykonawstwa. W związku z tym zapytaliśmy wojewodę, czy istnieje szansa, żeby to zadanie robić w cyklu dwuletnim, to znaczy, o ile dobrze pamiętam, do 31 maja ta realizacja ma się zamknąć. Po konsultacjach z wykonawcami ten termin jest bardziej realny, to znaczy, że część robót zostanie zrealizowana w tym roku, a dokończenie w miarę możliwości pogodowych w przyszłym. Zadanie jest niezagrożone, ono będzie wykonywane, po naszej sesji będzie ogłoszony przetarg na to zadanie, ale tak jak mówię, w układzie dwuletnim, czyli zakończenie robót przewidywane jest na 31 maja przyszłego roku.
Dobrze.
Czyli rozumiem, panie skarbniku, że realizacja tego zadania będzie. Czyli teraz jest pierwszy etap, ma się zakończyć chyba w październiku, pierwszy etap. I drugi etap rozpocznie się też w tym roku. Rozpocznie się dalsza przebudowa drogi, jakby ciąg, tak, drugi etap w tym roku i zakończy się w przyszłym roku. I finanse będą na ten etap drugi. No o trzecim to już nie mówię, bo to jest marzenie, ale czekamy, to nie wiadomo, to już no fajnie byłoby, mieszkańcy zadowoleni i jeszcze innym, bo mówię, to jest połączenie trójki szóstką i to jest droga alternatywna i w razie czego coś się dzieje, to tam właśnie jest duży ruch i jest to taka forma zabezpieczenia, prawda, bo to jest bezpieczeństwo, widzimy co się dzieje na drogach. No dziękuję.
Do trzeciego się nie wypowiadam, bo jego nawet w wieloletniej prognozie nie ma, generalnie rzecz biorąc. Nie ma. Zadania tego nie ma i są tylko ten drugi, tak, bo on jest wieloletni.
W prognozie finansowej.
No mówię, w wieloletniej prognozie finansowej. Mówimy o dokumencie, który dotyczy bezpośrednio budżetowania i zadań, które zostały rozpoczęte jakby w układzie, tak, budżetowym. Tego zadania w budżecie nie ma, w wieloletniej prognozie też nie ma, w najbliższym okresie czasu, który tam w zadaniach funkcjonuje, ale drugi jest i będzie rozpoczęty przetarg, tak jak mówiłem, na podstawie uchwał, które podejmiecie Państwo, a tak jak mówię, ze względów bezpieczeństwa, wykonania zadania i tego elementu ryzyka, że nie zgłosi się wykonawca, który uzna, że termin jest zbyt krótki na zakres robót, który zaplanowaliśmy, no racjonalną decyzją jest wydłużenie terminu możliwości wykonania tego zadania, co musimy przełożyć na budżet tegoroczny i budżet przyszłoroczny. I to gwarantujemy tymi dwoma dokumentami. Limit wydatków, który nie wydamy w tym roku, jest przeniesiony na rok następny, tak żeby to zadanie można było zakończyć.
Pytanie, panie skarbniku, bo wykonano projekt, opracowano projekt, jest projekt remontu przebudowy drogi do niewiadoma, czyli jest wykonany projekt, kosztorys wykonany, zapłacone są, prawda, jakieś tam pieniądze, nie jakieś tylko duże pieniądze, czyli będzie realizacja, dalszy etap, w jakimś chyba, prawda, musi być realizacja w jakimś terminie, żeby projekt był jeszcze aktualny, tak? Mówią w dalszej części, ja nie wiem, czy dobrze myślę, dziękuję.
Ten temat nie chcę się wypowiadać, bo tak jak mówię, w budżecie nie ma takich środków, a dokumentacje, to mamy takich dokumentacji sporo, które nazywamy pułkownikami. One mogą sobie tak kilka lat przeleżeć na półce. A jeżeli znajdą się środki i znajdzie się finansowanie, to każde zadanie będzie realizowane, tak jak zawsze, pani Tereskio. Generalnie rzecz biorąc, chodzi o źródło finansowania, bo to, że my chcemy, to my takich zadań mamy chyba, o ile dobrze pamiętam, około 300 w jak to się nazywa, wieloletni plan inwestycyjny, czy coś takiego, taki dokument jest i tam on opiewa, o ile nie pamięć nie myli, na łączne kwotę 600 milionów, czyli...
Nie, nawet.
Nie macie więcej pytań Państwo? Czy są jeszcze pytania? Jeśli nie, głosujemy. Komisja Spraw Społecznych, kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I ta druga komisja skargi wniosków, 4 głosy również za. Dziękuję Państwu. A my chyba już się zbliżamy ku końcowi do 15 czy 16 punktu. 16 punkt. Proszę Państwa, projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Aha, no to jest ciąg dalszy tego, co przed chwilą Pan skarbnik mówił, ale oddaję Panu głos. Bardzo proszę.
Dopisaliśmy te zadania do wieloletniej prognozy finansowej, jak również musieliśmy zmienić prognozy wykonania budżetu tegorocznego w ślad za zmianami, które dokonujemy w uchwale. To są zmiany konieczne do tego, żeby móc te przetargi dwa rozpisać, przepraszam, bo dotyczy to obu inwestycji.
To Pewnie nie ma pytań, nie ma wątpliwości. W takim razie przejdźmy do przegłosowania tego projektu uchwały odnośnie wieloletniej prognozy finansowej. Kto jest za? Z Komisji Spraw Społecznych 6. Dziękuję. I druga komisja skargi wniosków 4. Dziękuję. A więc te projekty odnośnie finansów mamy za sobą. Proszę Państwa, tu jeszcze jest przedstawiony nam plan pracy Komisji Rewizyjnej. Jego nie musimy głosować. Sprawozdanie z działalności zarządu to będziemy omawiać na sesji. Zbliżamy się ku końcowi już zupełnie. Wolne wnioski. Macie Państwo pytania, macie uwagi? A ja mam drobniutką sprawę. Panie starosto, czy do zarządu naszego wpłynęła prośba od Związku Niewidomych w sprawie tam dofinansowania, o niej jakiś wyjazd, jakieś coś? Nic Wam nie wiadomo na ten temat? Dobrze. I oni mnie pytali, ci ludzie, ja ich skierowałem, żebyście pisali wniosek, żebyście pisali pismo, ale być może, że gdzieś indziej skierowali, dowiem się. I druga rzecz, która jest dosyć głośna, protesty mieszkańców Załomia odnośnie tej drogi. Tam się o powiecie wspomina. Czy my też tam mamy jakieś udziały w tej drodze? Proszę, panie starosto.
Ja miałem takie spotkanie z dwoma radnymi z gminy Goleniów oraz sołtysami Pucic, Klinisk, Załomia i bodajże Czarnej Łąki. Rozmawialiśmy na temat tej drogi. Myślę, że niektórzy radni może pamiętają, my przekazaliśmy, nawet był zmniejszany gmina Goleniów, granice i powiatu. Nasza droga jest mniej więcej do tego skrzyżowania Pucice-Załom, co po prawej stronie jest kościółek, a te protesty dotyczą dalszej części. A tam jest tak dosyć dziwnie, bo droga jest Szczecin, a to co jest po prawej stronie, jak się idzie w stronę Szczecina, to jest jeszcze powiat goleniowski i gmina Goleniów. I oni protestowali w sprawie właśnie tej drogi, że tam, chcą remontować. Nawet chyba dzisiaj widziałem na Radiu Szczecin, że jakaś odpowiedź dla nich ze strony miasta Szczecin poszła, że oni ujmą to w bieżących bodajże remontach i jakichś takich planach. Nie. To nie nasze. My zmienialiśmy te granice, ponieważ tam właśnie dlatego, że miasto Szczecin chciało postawić chyba dodatkową gdzieś w którymś miejscu dodatkowy przystanek i nagle się okazało, że nie mogą, bo to nie jest ich nieruchomość. W związku z tym my to tam wydzieraliśmy i to przekazaliśmy miasto Szczecin, wtedy korygowaliśmy. I jeszcze chyba przy Kniewskiej coś tam był, jeszcze jakiś taki kawałeczek, pamiętam, coś było przy tym przejeździe, przy torach, ale to już dokładnie nie pamiętam, tam też korygowaliśmy granicę powiatu goleńskiego. Coś jeszcze są.
To jest zwykle pogadanie. Wy popatrzcie to.